Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj moim gościem jest profesor Sławomira Gruszewska, psycholog, naukowiec i coach. Kobieta wyjątkowa, która pomaga tym pogubionym, ale nie tylko. Tak naprawdę może pomóc każdemu.
Oczywiście, jeżeli ten ktoś ma świadomość, że takiej pomocy potrzebuje, bo ja nie mam takiej neurotycznej potrzeby biegania za ludźmi i sygnalizowania na podstawie oglądania mowy ciała, podsłuchiwania, ewentualnie rozmów z rodziną, że panu albo pani przydałaby się moja pomoc, no bo wtedy wyraźnie byłoby widać, że to ja też potrzebuję pomocy.
Pani profesor, co to są emocje? Co to takiego?
No, właściwie emocje to jest wszystko, co mamy najlepszego. Dzięki temu kochamy, poznajemy, doznajemy, wybieramy, dokonujemy wyborów, budujemy swoje życie, budujemy swój system wartości, bo na wszystko, co nas otacza, reagujemy emocjonalnie. Podoba się, nie podoba, chcemy, czujemy, że coś jest dla nas, czujemy, że coś powinniśmy odrzucić. No, przede wszystkim jest to przestrzeń związana ze zmianami psychofizycznymi. I przede wszystkim jest to cała przestrzeń, której dotyczą zmiany behawioralne, zmiany poznawcze. Wszystko, co związane jest z naszym doznawaniem świata zewnętrznego i świata wewnętrznego, wiąże się z emocjami. Najpierw pojawia się emocja, a potem zaczynamy z nią pracować. No oczywiście te emocje są różne, ale zawsze one są jakimś impulsem i sygnałem do jakiegoś naszego pragnienia albo jakiegoś naszego braku. Czegoś nam brakuje, czegoś nie mamy, coś byśmy chcieli. To właśnie emocja jest czymś kapitalnym, na przykład wściekłość, złość. No to jest cudowna emocja, którą możemy transformować w pozytywną zmianę, w twórczą zmianę, pod warunkiem, że nie zatrzymujemy się na niej i się nie mścimy na kimś, kto ma trochę lepiej niż my, bo my tak sobie wykalkulowaliśmy, tylko chcemy poprawić jakość naszego projektu życia.
Emocje możemy na pewno podzielić na te pozytywne i na te negatywne. Których jest więcej w każdym człowieku? Czy to w zależności od ludzi, czy w zależności od tego właśnie, jacy jesteśmy, jak próbujemy nad sobą pracować?
Nie ma emocji pozytywnych i negatywnych. W niektórych podręcznikach autorzy tak piszą. Natomiast każda emocja jest informacją o tym, co się z nami dzieje. I tylko możemy te, jeżeli już dzielimy jakkolwiek emocje, to na te, które są cudowne, fantastyczne, euforia, radość, zadowolenie, fascynacja, miłość, no właściwie uczucie, ale fascynacja jako emocja, to są te, które chcemy przeżywać ciągle, bo to nam skacze adrenalina, to jest taka hera, prosto do żyły i nie negatywna, ale są takie emocje jak przygnębienie, żal, smutek, niezadowolenie, taki stosunek roszczeniowo-żądaniowy do świata, ludzi, do rzeczy, więc to są te emocje, których nie chcemy przeżywać, ale one są bardzo, bardzo cenne, dlatego że z tamtymi, które są cudowne, nie mamy żadnego problemu, bo chcemy je mieć cały czas, a z tymi musimy pracować, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie. Jeżeli teraz coś doprowadziło mnie do furii, do wściekłości, do takiego poczucia niezadowolenia, to znaczy, że czego mi brakuje, co ja powinienem zmienić, co ja powinienem ze swoim życiem zrobić.
Te dobre emocje pielęgnujemy w sobie. Chcemy przeżywać na okrągło to samo. Właśnie to fascynację, miłość, to takie fajne uczucia. Ale co zrobić z tymi negatywnymi emocjami? Jak się ich pozbyć? Jak z nimi walczyć? Co zrobić z tymi emocjami, które coś sygnalizują?
Radiosłuchacze nie mogą się przerazić, że jak czują furię albo gniew, to znaczy, że powinni w tym kontekście tej furii i gniewu pozostać. To jest sygnał, dlaczego to się pojawiło, co mam z tym zrobić i co mogę z tym zrobić i co chcę z tym zrobić. Czyli jak możemy sobie z nimi poradzić? No, my możemy się po prostu fantastycznie czuć, genialnie, rewelacyjnie, a już na Facebooku sobie wchodzimy zobaczyć, ile mamy lajków, kto ogląda nasze zdjęcie, a tutaj wita nas hejter, który no to są po prostu wyznawcy mowy nienawiści, no i już mamy hejtera, który próbuje nasze fantastyczne emocje i naszą radość, no nieco zniwelować, a powiedziałabym, że ją zniszczyć. No i wtedy pytanie jest następujące, co zrobimy z tym hejterem? No oczywiście no możemy wiele rzeczy zrobić, no przede wszystkim możemy go zignorować, ale to po prostu nam nasza furia, która w tym momencie się w nas odzywa, nie pozwala. Więc prawdopodobnie podejmujemy podejmujemy jakąś walkę, ale właściwie czy jest sens tracić swoją energię, swój czas i swoją twórczą siłę na hejtera, który jest wyznawcą właśnie mowy nienawiści. No i uważam, że nie ma sensu ciągle dochodzić po prostu do tych społecznych nizin, z których on się wywodzi i systematycznie, żeby mu dorównać, kłaść się na ziemi, bo przede wszystkim to już nie chodzi o czas, nie chodzi po prostu o energię, ale szkoda ubrań.
Czy są skuteczne sposoby na radzenie sobie z kryzysem? Bo na przykład niektórzy mówią, idź pobiegaj, pójdź na siłownię, wyładuj się. Najlepsze jest zmęczenie fizyczne podobno, weź się za sprzątanie, o, można podłogę umyć.
Nie, no jeżeli ktoś to umie, bo ja na przykład nie bardzo umiem takie rzeczy wykonywać, w związku z tym ja muszę zarabiać pieniądze, żeby płacić tym, którzy to robią świetnie. W związku z tym, no to na pewno nie byłaby ta strefa, w której ja bym się dobrze poczuła, bo ja mogę na przykład, no nie wiem, pojeździć konno. No owszem, jeżeli chodzi o zmęczenie fizyczne, ale jest bardzo wiele różnych możliwości, różnych sposobów radzenia sobie z kryzysem. Przede wszystkim musimy wiedzieć, co powinniśmy robić z tak zwanym chaosem, bo kryzys jest jakimś elementem chaosu. Więc jak taki chaos się zaczyna, to my wpadamy w panikę, dzwonimy, wysyłamy SMS-y, zwołujemy radę rodzinną, no to jest akurat dobrze, bo przynajmniej się częściej spotykamy, no ale niekoniecznie może rozwiązywać jakiś czyjś kryzys. Dzwonimy do sąsiadów, chcemy, żeby po prostu ktoś nam pomógł, idziemy po kredyt, bo to też jest rozwiązanie, czego też nie wolno robić, bo zaraz będziemy w pętli, bo jak już bank nas ma, to nas potem nie puści. No i będzie znał różne takie manipulacyjne elementy, w których będziemy zapętleni w tych kredytach. No więc jeżeli już mamy po prostu coś ze sobą zrobić, to pamiętamy, musimy pamiętać o tym, że nie reagujemy paniką, moi drodzy radiosłuchacze. Nie reagujcie, bardzo was proszę, paniką na dowolny rodzaj chaosu. No chyba, że chodzi o czyjeś życie. No to wtedy tak, krew oddajemy natychmiast, robimy wszystko po prostu, żeby życie uratować. Ale jeżeli nie chodzi o ratowanie życia, tylko o wszelkiego rodzaju sytuacje egzystencjalne, to nie reagujemy paniką na chaos. Zadajemy sobie pytanie, co mi się stało, co mi to grozi i jeżeli nawet to, co mi grozi, się wydarzy, to jak to będzie wyglądało w mojej przyszłości, załóżmy za pół roku, za rok, może za 2 lata, a za 3 już się nie trzeba martwić, bo nic nie trwa wiecznie i żadne nieszczęście nie trwa wiecznie, więc jak my sobie sami nie poradzimy, to i tak życie nam to wszystko w miarę uporządkuje, chociaż nie wszystkie rzeczy dadzą się tylko i wyłącznie przez przeczekanie uporządkować. I czego nie możemy zrobić? Nie możemy przede wszystkim nie przyjmować zmiany, bo chaos jest prologiem do twórczej zmiany, ale do tej zmiany też musimy być przygotowani, bo to jest wyjście poza strefę komfortu. A co robi mózg? Zapiera się, trzyma się, lewa już się wydostaje półkula, już chce, już podąża, już prawie się zgodziło, a prawa mówi, nie, zostajesz. No nie można tak, trzeba po prostu połączyć przez spoidło wielkie obie półkule, żeby one ruszyły, stworzyły się nowe połączenia neuronalne i żebyśmy dali sobie czas na to, że ta być może zmiana, którą teraz postrzegamy jako dramatyczną, że ona się fajnie rozwinie. Ale oprócz tego nie możemy ciągle opowiadać o tym, jak jest nam źle. Słuchajcie, to jest naprawdę dramatyczne i niepotrzebne. Ile wy czasu macie? 168 godzin w ciągu jednego tygodnia. Powiedzmy, że 56-60 godzin śpimy, ale reszta jest twórcza, musi być twórcza, bo inaczej zginiemy, inaczej nasz mózg będzie niezadowolony z tego, co my mu dajemy do zrobienia. Dlatego też musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że mózg musi być przygotowany na to, że ma coraz to nowe zadania, bo inaczej się bardzo nudzi, idzie na dryf i wtedy nam takie różne rzeczy podpowiada, których nie chcielibyśmy, ale potem się okazuje, że jesteśmy w czymś, co nam się bardzo nie podoba. Więc w związku z tym nie skarżymy się i nie tracimy czasu na skarżenie się. A oprócz tego odpuszczamy wszystkim, których uważamy za tych, którzy kiedyś nas tam skrzywdzili i przede wszystkim nie jesteśmy pamiętliwi, nie jesteśmy zacietrzewieni i nie trzymamy w sobie takiej wewnętrznej złości, wewnętrznej nienawiści, bo to nas osłabia, to nam przede wszystkim szkodzi, bo my cały czas czas tulimy w ramionach osobę, która nas skrzywdziła. Więc odpuśćmy, niech ona idzie wolna. Już nie mamy żadnego wpływu na to, co się wydarzyło w historii. Odpuszczamy i przede wszystkim nie pozostajemy w poczuciu ofiary. Jako jedna, taka malutka, taka, że Boże, mi się nie udało, tego nie zrobiłem. W ogóle kolega Benek ze szkoły podstawowej nic nie umiał z matematyki, a proszę, odcina kupony i ma kilka salonów Porsche, a ja co? A ja sobie składam coś i tam dłubię przy swoim samochodziku złożonym z iluś. W związku z tym też tego nie czynimy, bo nie ma takiego powodu. Rozwijamy się, wchodzimy na poziom wyżej, level up, żebyśmy nie weszli level down, żebyśmy nie stali w miejscu. Edukacja, rozwój, ale idziemy za głosem serca, a potem porządkujemy to na poziomie naszej logiki, na poziomie analizy i syntezy. Ale najpierw to, co pragnę, żeby pomiędzy moim realnym światem i moim pragnieniem emocjonalnym, tym poziomem serca, zachodził cudowny przepływ, taki flow, żebym ja dokładnie wiedziała, że to jest moje pragnienie, którego mi nikt nie narzucił. Ani TV, ani Facebook, ani jakakolwiek stronka, sieć, moda, cokolwiek. Nikt mi nie narzucał. Robię to, na co mam ochotę, bo jest to coś, co zaspokaja moje potrzeby, moją pasję i jest esencją mojego życia. Bo proszę Was, nikt nie wie, jak to jest być mną, więc nie czekajcie, że ktoś od Was samych będzie to wiedział lepiej.
Kiedy trzeba szukać pomocy specjalisty? Czy są takie sytuacje, w których na pewno należałoby poszukać na przykład kogoś takiego jak Pani?
Jeżeli już jesteśmy bardzo długo w takim stanie emocji, które są trudne do przeżycia, czyli wchodzimy w ten dołek, który może nas ściągnąć w depresję, bo jesteśmy smutni, nie podejmujemy żadnych działań, coraz gorzej się wstaje, coraz gorzej kojarzymy, mamy problemy ze snem, nie wypoczywamy, nie pamiętamy wielu rzeczy, jesteśmy rozkojarzeni, mamy utraty pamięci krótkiej, jesteśmy osobami, które bardzo często płaczą. Nie wiemy właściwie, co się z nami dzieje. Jest zaburzony proces łaknienia. No więc w takich sytuacjach, kiedy to trwa kilkanaście dni, kilka tygodni, już nie mówię o kilku miesiącach, no to jest absolutny sygnał na to, żebyśmy sobie poradzili, żebyśmy w tym momencie poszli do kogoś, kto nam powie, co się wydarzyło. Bo my właśnie na te pytania, które zadawałam na samym początku, jak zaczęłyśmy rozmawiać, to znaczy, że my nie jesteśmy w stanie na te pytania odpowiedzieć, co mi się stało i co mi grozi. Jest już tu taka sytuacja, w której ja tracę kontrolę nad swoim życiem. To mi gdzieś umknęło. Właściwie w tym momencie nie jestem w stanie zgodzić się na to, co się w moim życiu dzieje, ale też nie widzę możliwości, jakby z tego wyjść. I wtedy trzeba się udać do specjalisty. No, czasami to nie tylko wystarczy psycholog, czasami potrzebny jest również psychiatra, ze względu na to, że musimy przede wszystkim spać. Więc w tym układzie tylko i wyłącznie rozmowa z psychologiem i podjęcie nawet terapii wtedy, kiedy ona będzie potrzebna, ona nie da nam możliwości momentalnego wyrównania wszystkich procesów fizjologicznych w naszym organizmie, dlatego też musimy wypoczywać. Wtedy regenerujemy cały organizm i musimy spać. A żeby spać, to czasami trzeba po prostu wziąć środki, które nam ten sen dadzą nam możliwość normalnego wypoczynku.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była profesor Sławomira Gruszewska.
Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.